Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Duchowość małżeństwa i rodziny w Biblii. Ponieważ święty Jan Paweł II w czasie swego pontyfikatu bardzo wiele uwagi poświęcił małżeństwu i rodzinie, dlatego słusznie został nazwany papieżem rodziny. Jak wspomniałem ostatnio, rok po rozpoczęciu swego pontyfikatu, a dokładnie 5 września 1979 roku, podjął cykl kateches środowych podczas audiencji ogólnych na temat małżeństwa i rodziny. W sumie w ciągu ponad 5 lat, a więc do 28 listopada 1984 roku, papież wygłosił 129 kateches pod wspólnym tytułem Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. W pierwszej z nich wyszedł od ewangelicznej sceny, w której faryzeusze, chcąc wystawić Jezusa na próbę, stawiają pytanie, czy mężczyźnie wolno oddalić swą żonę z jakiegokolwiek powodu. I, jak mówił papież, Chrystus nie podejmuje dyskusji na poziomie, na jaki starają się ją wprowadzić rozmówcy. Unika wikłania się w spory prawno-kazuistyczne, natomiast odwołuje się dwukrotnie do początku. Postępując w ten sposób, nawiązuje jasno do słów Księgi Rodzaju, które znają na pamięć także jego rozmówcy. Początek oznacza więc to, o czym mówi Księga Rodzaju. A czytamy tam, że Stwórca powołał do istnienia człowieka jako mężczyznę i kobietę. W naszych rozważaniach o duchowości małżeńsko-rodzinnej my także sięgnijmy do początku. Chodzi mianowicie o zdanie, które brzmi: a wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. To słynne słowa z Księgi Rodzaju. Widać tu wyraźnie ścisłe powiązanie aktu stworzenia człowieka z ustanowieniem związku mężczyzny i kobiety. Można więc powiedzieć, że małżeństwo jako nierozdzielna jedność tych dwojga nie jest jakimś efektem ewolucji społecznej, ale zamysłem samego Boga. Kwestionowanie małżeństwa jako trwałego związku jednego mężczyzny z jedną kobietą jest oczywistą negacją Bożego ładu. Warto też zauważyć, że bunt pierwszych ludzi przeciw Stwórcy, którego konsekwencją stała się utrata bezpośredniego doświadczenia jego obecności, obudzenie się w człowieku pożądliwości, czego oznaką jest poczucie wstydu, a potem wypędzenie z raju, oznaczające śmiertelność, cierpienie i trud pracy, jak również ustawiczny lęk przyrody przed arogancją człowieka, to wszystko nie zniszczyło tej więzi dwojga. Bóg nie dopuścił, aby wskutek najpoważniejszego u początku kryzysu antropologicznego ucierpiała ustanowiona przez niego instytucja małżeństwa. Pierwszy więc wniosek, jaki wyprowadzamy z Pisma Świętego, jest ten, że omawiana tu duchowość jest najbardziej pierwotną, fundamentalną, zakotwiczoną w samym akcie stworzenia. I jest duchowością w ścisłym tego słowa znaczeniu. Dotyczy bowiem zamysłu Stwórcy i bardzo intymnej relacji pierwszych ludzi, właśnie jako mężczyzny i kobiety relacji z Bogiem. W kontekście współczesnej mody na różne duchowości, czasem dość dziwaczne, oderwane od jakiejkolwiek religii i wiary, przypomnienie o priorytetowej, elementarnej duchowości małżeńsko-rodzinnej ma naprawdę doniosłe znaczenie. Jeśli chodzi o duchowy wymiar związku małżeńskiego, to na kartach Biblii wśród wielu cennych tekstów na uwagę zasługuje m.in. Księga Tobiasza. Wśród wielu wątków opowiada ona historię młodzieńca o tym imieniu, który z polecenia swego ojca Tobita wyrusza do krewnych, aby wśród nich znaleźć sobie żonę. Trafia do swego stryja Raguela, ten zaś daje mu swą córkę Sarę za żonę. Od razu jednak uprzedza go, że wcześniej była ona żoną 7 mężczyzn, którzy przy pierwszej próbie zbliżenia byli zabijani przez demona. Kiedy więc młody Tobiasz i Sara znaleźli się sami w sypialni, najpierw zaczęli modlić się do Boga, zawierzając Mu siebie. W swej modlitwie Tobiasz wspomina Adama i Ewę, pierwszych małżonków i protoplastów rodzaju ludzkiego, jednocześnie prosząc o błogosławieństwo. Dzięki temu szczęśliwie spędzają pierwszą małżeńską noc. Ta historia miała na celu pouczyć Izraelitów, że małżeństwo nie jest dla zaspokojania pożądliwości seksualnej, ale zgodnie z planem Stwórcy jest rzeczą świętą. Sam zaś akt seksualny ma służyć przekazywaniu życia i ma charakter sakralny. A na marginesie warto wspomnieć o tak zwanych nocach tobiaszowych. Jest to praktyka nawiązująca do przywołanego zdarzenia, która polega na powściągliwości seksualnej w noc poślubną i ewentualnie w kolejnych dniach po ślubie, motywowana przede wszystkim względami religijnymi i uczuciowymi nowożeńców. Pokazuje ona zarazem głębszy sens związku małżeńskiego. Z kolei Księga Pieśni nad Pieśniami we wzniosłych poetyckich słowach opiewa piękno cielesne kobiety, siłę uczuć i namiętności kochanków, a zarazem to szczególne uwznioślenie, które każe im odkrywać w sobie i w łączącej ich więzi miłość Stwórcy. W podobnym duchu sens małżeństwa jako przede wszystkim duchowej komunii mężczyzny i kobiety odczytują wielcy prorocy Starego Testamentu. Na przykład Ezechiel, odwołując się do osobistych doświadczeń trudnego małżeństwa, poucza naród wybrany o miłości Boga do człowieka i do całych ludzkich zbiorowości. Podobnie czyni prorok Ozeasz oraz inni autorzy biblijni. Chociaż w Starym Testamencie małżeństwo jest przede wszystkim przedmiotem ustawodawstwa cywilnego i w najstarszych tekstach nie ma żadnych aluzji do obrzędów religijnych przy jego zawieraniu, to jednak każdy Izraelita wie dobrze, że to sam Bóg kieruje ku wyborze małżonki i że na mocy przymierza Bóg sam kryje się za wszystkimi przykazaniami, które rządzą małżeństwem. Od początku więc świętość małżeństwa zabezpieczona jest podwójnym przykazaniem dekalogu, 6. nie cudzołóż i 9. nie pożądaj żony bliźniego swego. Chodzi bowiem nie tylko o porządek prawny i elementarną sprawiedliwość, ale o ten głębszy duchowy sens związku mężczyzny i kobiety, w którym odbija się stwórcza miłość Boga. Ten duchowy sens ich osobowej więzi znajdzie swój pełny wyraz w czasach Nowego Testamentu i życiu Kościoła w postaci ustanowienia sakramentu małżeństwa jako widzialnego znaku, który wskazuje na Boga jako miłość. W sakramencie tym miłość małżonków w jakiś sposób uobecnia Boga, który jest miłością. Nowotestamentalna koncepcja małżeństwa jako znaku przymierza Boga z ludźmi wyrasta niejako z paradoksu życia samego Jezusa. On, narodzony z niewiasty, swoim życiem w Nazarecie uświęca małżeństwo Józefa oraz Maryi, które zasadniczo niczym się nie różniło od ówczesnych małżeństw tamtych czasów. Potem w publicznym nauczaniu jednoznacznie Jezus potwierdza będącą w pierwotnym zamyśle Stwórcy nierozerwalność i świętość tego związku. Jednak nie zadowala się sprowadzaniem instytucji małżeństwa do pierwotnej doskonałości, którą przyćmił grzech człowieka. Jezus kładzie nowy fundament, nadając małżeństwu znaczenie w perspektywie Królestwa Bożego. Na mocy nowego przymierza, które zawarł poprzez swą mękę, śmierć i zmartwychwstanie, Chrystus staje się oblubieńcem Kościoła. Tak więc dla chrześcijanina, jak to trafnie uchwycił święty Paweł apostoł, małżeństwo stało się tajemnicą wielką w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Oznacza to, że związek mężczyzny i kobiety w perspektywie chrześcijańskiej ma unaoczniać ścisłą relację Chrystusa i Kościoła. W ten sposób małżeństwo nabiera znaczenia znaku wielkiej tajemnicy zbawienia. Staje się po prostu sakramentem. Oprócz swej naturalnej funkcji społeczno-prokreacyjnej, małżeństwo pełni więc doniosłą funkcję religijną. Właśnie dlatego zostało ono obwarowane różnymi przepisami prawa kościelnego. Bardzo spłycilibyśmy opisywaną tu duchowość małżeńską, gdybyśmy nie uwzględnili tego, co jest jej zasadniczym, nadprzyrodzonym i zarazem naturalnym dynamizmem. Jest nią mianowicie miłość. Małżeństwo bowiem jako sakrament ma być znakiem boskiej rzeczywistości. Bóg, który jest miłością, jak to na każdym kroku przypomina Biblia, uzdalnia tych dwojga do wzajemnego miłowania się. Oni zaś, kochając się w sposób wyłączny i dozgonny, są czytelnym znakiem niewidzialnego Boga, źródła tej miłości. Duchowość małżeńska w świetle Biblii jest więc w istocie duchowością miłości. Kwestię tę wielokrotnie podejmował i omawiał święty Jan Paweł II. Podobnie czyni papież Franciszek w adhortacji o znamiennym tytule Amoris Laetitia, czyli radość miłości, radość miłowania. Natomiast święty Jan Paweł II w katechezie środowej z 10 października 1984 roku zwrócił uwagę, że jeśli elementem kluczowym duchowości małżeńskiej i rodzicielskiej, ową główną mocą, jaką małżonkowie mają stale czerpać z sakramentalnej konsekracji, jest miłość, to miłość ta pozostaje organicznie sprzymierzona z czystością, która przejawia się jako opanowanie, czyli wstrzemięźliwość. W języku biblijnym na to zdaje się wskazać autor listu do Efezjan, gdy w swym klasycznym tekście wzywa małżonków, by byli sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Ten kluczowy dla duchowości małżeńsko-rodzinnej temat miłości będziemy jeszcze podejmować w dalszych naszych rozważaniach.